Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj chciałam powiedzieć moim gościem, ale bez przesady. Dzisiaj nagrywa ze mną Paweł Mateja. Przywitaj się, Pawle.
Cześć, witam wszystkich serdecznie.
A ja się nazywam Agnieszka Brodzik i będziemy dzisiaj opowiadać o książce Objawicielka Daryla Gregoriego. I na początku kilka podstawowych faktów. Objawicielka to kolejny tytuł z serii horrorów wydawnictwa MAK. Ja jestem już w ogóle oficjalnie wielką fanką tej serii. Bardzo mi się podoba dobór książek i na razie jeszcze się na niczym nie przejechałam. Powieść ukazała się w zeszłym roku na polskim rynku, a oryginalnie w 2021 roku pod tytułem Revelator. W ogóle uważam, że oryginalny tytuł jest świetny. Znaczy polski też fajnie brzmi, ale w oryginale też takie, nie wiem, jakoś w ogóle mi się kojarzy z takim opowiadaniem Lovecrafta Reanimator. Nie wiem dlaczego. No, w sumie to wiem, bo jest RE na początku, ale jakoś tak.
Jest podobne dobre
skojarzenie w każdym razie. Autor Daryl Gregory jest znany w Polsce tylko z jednej książki, oprócz tej, o której dzisiaj mówimy, mianowicie z, uwaga, Wyginaczy łyżeczek.
I powiedzieć, że znany jest, to jest chyba troszkę nadużycie.
No
wydał po prostu wcześniej jedną w Polsce.
ładnie brzmi, tak się mówi. Nie będziemy tutaj go jakoś tam szkalować. Już na samym początku. Nie. Tutaj trochę uprzedzę fakty, ale chyba oboje jesteśmy bardzo zadowoleni z lektury, także żadnego szkalowania dzisiaj nie będzie. Widziałam też, że maczał palce w komiksach z serii Planeta Małp. I no, generalnie raczej trudno powiedzieć, żeby się jakoś szczególnie specjalizował w horrorze, chociaż te wątki horrorowe jakoś tam się przewijają. Ja oczywiście czytałam tylko opisy innych jego książek, to jest absolutnie pierwsza rzecz jego, jaką przeczytałam. I nie wiem, czy sięgnę po Wyginaczy łyżeczek, bo jakoś to tak nie są jakoś moje klimaty. Wydaje mi się, że Gregory już tak go ciągnie do jakiejś takiej groteski, jakichś takich absurdalnych horrorów. Kumam ten rodzaj horroru. Uważam, że można go zrobić bardzo fajnie, ale to jakoś tak zazwyczaj jest to coś daleko na mojej liście tego, co chciałabym przeczytać. Jeżeli chodzi o inne jego książki, to myślę, że no, Wyginacze łyżeczek, tutaj ten tytuł mówi wszystko. Nie muszę niczego nic zadawać. W książce We Are All Completely Fine mamy grupę wsparcia dla przedziwnego zbioru ludzi, między innymi mężczyzny, który, uwaga, zyskał sławę dzięki temu, że został częściowo zjedzony przez kanibali. A jest tam też także kobieta, którą tutaj cytat, dręczą wiadomości wypisywane na jej kościach, także nie wiem, o co chodzi, ale myślę, że widać, jakie tematy porusza ten autor. W Pandemonium z kolei dochodzi do przypadkowych nawiedzeń przez demony i występuje tam między innymi Philip K. Dick, nawiedzony przez jakiego Walisa. Jest on tam jakąś postacią, powiedzmy, poboczną, ale no... Myślę, że jakieś tam pojęcie o tym autorze macie. Jeżeli zaś chodzi o Objawicielkę, to mamy tutaj dwie osie czasu. Z jednej strony są to lata tuż przed II wojną światową na głębokiej prowincji w Tennessee. To takie górzyste tereny, tam jest w ogóle później jest taki wątek, że tę wioskę albo osadę, to trudno to nazwać jakąś miejscowością większą, ale to jest w zasadzie dosłownie, no może nie kilka, niech będzie kilkanaście domów, niektóre bardzo stare, które znajdują się na terenie parku i dlatego chcą te osoby stamtąd przenieść i jest cały taki wątek i myślę, że to jest istotne, żeby wiedzieć mniej więcej, jakie to są, jakie tam mogą być. No wiadomo, jakby tematem przewodnim tej książki, w ogóle super, że sobie napisałam taki bardzo ładny początek, gdzie tak dużo składniej mówię, o czym jest ta książka, ale oczywiście musiałam wejść w jakiś wątek poboczny. W każdym razie mamy po prostu mało ludzi na terenie mocno oderwanym od jakiegoś większego miasta, więc jakieś tam tematy o Bogu i wierze i może też kusłach, jakby, no myślę, że wiecie, jak to może wyglądać. W każdym razie mamy 9-letnią dziewczynkę o imieniu Stella, która zostaje oddana pod opiekę babci Moti. Potem przeskakujemy o kilkanaście lat. Nie pamiętam ile dokładnie, też chyba dokładnie nie jest powiedziane. I mamy już dorosłą Stellę, która w międzyczasie uciekła od babci i została, uwaga, zawodową gorzelniczką. Tutaj wracamy do tego, że autor lubi takie specyficzne klimaty i tematy. Stella musi wrócić do rodzinnej wioski, czy też może osady, żeby wziąć udział w pogrzebie Moti i zaopiekować się adoptowaną przez nią Sunny, 10-letnią dziewczynką. Odkrywamy jednocześnie pochodzenie Stelli i też powód, dla którego ona uciekła stamtąd, oraz śledzimy jej próbę rozprawienia się z przeszłością oraz tutaj w bardzo dosłownym sensie rozprawienia się z Bogiem. I tak, żeby zacząć jakąś tam dyskusję o tej książce, to chciałam też dodać, że nie wiem, czy o tym wiesz, Pawle, ale ja wysłuchałam w wywiadzie z autorem, że jego pomysłem na tę książkę było odwrócenie czegoś, co było jego doświadczeniem, ponieważ jego doświadczenie wyglądało tak, że dorastał w jakby świecie, w którym nikt Boga nie widział i wszyscy w Niego wierzą i chciał się jakby zastanowić, jakby to było, gdyby ktoś dorastał widząc po prostu Boga i mogąc z Nim fizycznie wręcz przebywać. I powiedz mi, co o tym myślisz.
Uważam, że wyszło to bardzo fajnie. To jest w ogóle ciekawe, że o tym mówisz, o tym nie słyszałem. Natomiast on w podziękowaniach do książki, ja teraz przyznam, że nie pamiętam już dokładnie, co pisał, ale wspominał tam o tym, że też dużo z tego, co jest w tej książce, jest oparte na jego jakichś wspomnieniach, nie? Nie wiem, czy czytałeś jakieś podziękowania, czy jakieś takie posłowie, które było dołączone do książki na samym końcu?
Chyba nie czytałam ostatecznie posłowie.
Tam coś, ja przyznam, że ja nie pamiętam, co tam było dokładnie, ale bodajże chodziło o tą kwestię też gorzelnictwa, jakiegoś jego dziadka, więc jest tutaj dużo rzeczywiście jakichś takich wątków bardzo osobistych, które przetworzył w, no kurczę, naprawdę fajny horror, czy jakąś literaturę niesamowitą. I w ogóle fajnie, że nawiązałaś na początku do tego Lovecrafta i jego reanimatora, bo tutaj bardzo, znaczy coś, co mi się bardzo podoba, nie wiem, czy ty też tak to odbierasz, to w ogóle nie jest horror lovecraftowski, chociaż mamy tutaj fizycznego Boga, Stany Zjednoczone, jakiś tych właśnie, nie wiem, redneków, czy hillbilly, czy jakby ich tam określić, którzy właśnie mieszkają sobie w tym Tennessee, jakichś tam górskich rejonach i są to takie klimaty z jednej strony, które trochę mogą się kojarzyć właśnie, wydaje mi się, no i te czasy, nie, z Lovecraftem, a z drugiej strony ryzykowne z Edwardem Lee. Czyli też to taka kultura właśnie jakichś takich trochę zdziczałych, trochę żyjących poza społeczeństwem Amerykanów. I piękne jest to, że Objawicielka nie jest ani taka, nie? To jest horror w ogóle zupełnie inaczej skonstruowany, czy bliższy oczywiście Lovecraftowi niż Edwardowi Lee. Znaczy troszkę. Na pewno nie jest bliski Edwardowi Lee. Ale jest czymś takim naprawdę bardzo dobrze skonstruowanym i nie wiem, dla mnie bardzo jakimś takim odświeżającym w czytaniu. I w ogóle, Boże, dużo wątków naraz chcę poruszyć.
Spokojnie, mamy czas.
Ale właśnie też mówiłaś na początku o tym, że ta seria horrorów Maga to jest coś, co przypadło ci do gustu. Ja jeszcze dużo, dużo, dużo książek z tej serii mam do przeczytania, ale mam wrażenie też, że jest rzeczywiście w tej serii coś naprawdę takiego fajnego, że jeśli ktoś szuka sobie w horrorze czegoś, co by było, nie wiem, może jakimś takim bardziej horrorem środka, czyli że z jednej strony nie jakieś takie weirdy, nie? Dla fanów weirdu takich typowo, ani nie są to takie te wszystkie splatterpunkowe książki, tylko takie horrory, które, nie wiem, no mają sobie coś ciekawego, coś oryginalnego. Nie chcę mówić, że horrory środka, ale no horrory środka troszkę.
Nie chcesz tego mówić, ale to jest coś powiedziane.
No, brakuje mi innego słowa.
Znaczy, powiem ci tak, skrzywiłam się, jak powiedziałeś o Lovecraftcie, dlatego, że dobra, to nie jest Edward Lee, ale to nie jest też Lovecraft. I nawet jak to powiedziałeś, to chciałam właśnie dodać, że w sumie to sobie wyobraziłam, że Daryl Gregory byłby idealnie na środku między nimi dwoma. A potem dodałeś coś o horrorach środka, więc może coś w tym jest.
Może coś w tym jest, no.
Ale taka myśl jeszcze mi przyszła do głowy, bo faktycznie troszeczkę ciężko chyba przedstawić w kilku słowach jakby jak jest napisana ta książka komuś, kto zupełnie się nie spotkał z pisarstwem tego autora. Bo wydaje mi się, że to jest autor, który ma specyficzne podejście do horroru i czuje w ogóle horror, ale na taki niespodziewany, może rzadko spotykany sposób. I powiedziałabym, że on w małym stopniu nawiązuje do dorobku innych autorów. Znaczy, że nie dostrzegam tam w ogóle jakiejś takiego świadomego wyboru, że chcę pisać trochę jak ktoś tam.
Tak, tak. No pewnie coś tam by się znalazło, nie? Gdyby dłużej poszukać, ale akurat też nie przychodzi mi do głowy nikt taki. Ja w ogóle też czytając miałem jeszcze jedno skojarzenie. Chyba zresztą wam ja trochę nim reklamowałem tę książkę. I ono jest trochę odległe, a trochę wydaje mi się, że chciałbym nim zachęcić już tak kogoś. Jeśli ktoś czytał naszą część nocy, Jezu, teraz żebym nie pomylił nazwiska, Marianny Enriquez?
Mhm, dobrze powiedziałaś.
Super, udało mi się. Jeśli ktoś tę książkę czytał, to wydaje mi się, że spodoba mu się też objawicielka, bo jest tutaj dużo podobnych schematów, jakkolwiek książka jest zupełnie inna, jest o wiele lżejsza. Bo nasza część nocy jest takim jednak, nie wiem, strasznie smolistym, ciężkim, masywnym kawałkiem jakiegoś ultra horroru, nie wiem, no taką książką, która po prostu ocieka jakimś takim mrokiem. A tutaj jest to wszystko o wiele bardziej takie przyswajalne, bardziej rozrywkowe, ale jednocześnie no, takie, to sam ten schemat, nie? Że mamy kogoś, kto wraca. Wraca gdzieś do swojej przeszłości, gdzie obcował z jakimiś istotami nadnaturalnymi w jakichś tajemnych kultach i poznajemy stopniowo, jakby, znaczy te dwie linie czasowe zbiegają się przed nami. W wykonaniu to jest zupełnie inne, ale nie wiem, ja miałem bardzo mocne skojarzenie, które jest, uważam, że z pewnością przypadkowe, bo książki obie są dosyć nowe. Z podobnego nawet okresu nie wierzę, żeby się tutaj ktoś inspirował, ale po prostu, no jeśli komuś się spodobała jedna, to druga myślę, że też się spodoba.
Zupełnie tego nie czuję, tego porównania. Przyznaję jakby myślę, kłębią mi się myśli w głowie, ale jakoś kompletnie nie wyszukuję niczego, co by tam było podobne. Znaczy, no wiadomo, no tam tak jak mówisz, ta podwójna oś, to ten powrót i tak dalej, ale w warstwie literackiej to jest w ogóle
tak, tak, nie, przepaść, bo to są bardzo różne książki. No tutaj jakby czuć, że jedna jest pisana przez Amerykanina, który jest no po prostu takim, mam wrażenie, świetnym warsztatowo gościem, który czuje po prostu, jak literatura rozrywkowa ma być tworzona. To tak, ja w ogóle miałem po prostu, przyznam, potworną przyjemność z czytania tej książki w takim sensie, że ja w ogóle nie musiałem w nią wchodzić. Jakby ja to słuchałem w ogóle w audiobooku, na audiotece. Chyba tylko na audiotece niestety można słuchać. Znaczy niestety dlatego, że no, ktoś może korzystać z innego serwisu. Ale jeśli dobrze pamiętam, wydawnictwo MAG ma właśnie umowę z audioteką, taką, że audioteka dla nich wykonuje audiobooki, tylko niestety właśnie części ich oferty, tą, którą sobie wybrali, ale tutaj moim zdaniem strzelili w dziesiątkę. No to jest raz, że jest świetna lektorka, konkretnie to jest Ewa Abart, fantastycznie wykonała tę książkę, a dwa, że ta książka po prostu ją się świetnie słucha. I także naprawdę nie czułem żadnego takiego znużenia, czy nie wiem, nie traciłem z książką kontaktu, super. A lektorkę w ogóle naprawdę bardzo, bardzo chwalę. I dla mnie w ogóle śmieszne jest, że moment, który najbardziej jakby z jej wykonania zapamiętam, to kiedy bohaterka, główna bohaterka Stella krzyczała, kurwa, lektorka zrobiła to tak emocjonalnie, że oddała po prostu w 100% ten okrzyk. Wspaniałe.
No to może coś ci dołożył ten fakt, że słuchałeś tej książki w fajnym wykonaniu, ponieważ ja muszę przyznać, że długo się w nią wgryzałam. I absolutnie warto. Uważam, że to, co się... nawet nie chcę powiedzieć, że dzieje na koniec, tylko to, do czego zmierza ta książka i te kilka scen takiej prawdziwej, naprawdę fajnej grozy, zdecydowanie tam wynagradza wszystkie niedoskonałości. Ja właśnie nie uważam, że Daryl Gregory jest jakimś super sprawnym pisarzem. Ja myślę, że on ma za to świetne pomysły. Na przykład kompletnie nie potrafiłam wczuć się w dialogi. Jakoś tak mi nie leżały, nie mogłam w ogóle... Dawały mi się w ogóle zbędne. Cały wątek tego gorzelnictwa wydawał mi się kompletnie niepotrzebny. I ja wiem, że on... No bo to mówiłeś o tym posłowiu, a ja tego słuchałam wywiadu z nim i on mówił, że nawet przepis na tę gorzałę był tam jego dziadka czy wujka, a powiedział, że dziadka stryjecznego, nie pamiętam już teraz dokładnie. Także rozumiem, że on chciał to włączyć do tej książki, natomiast nie uważam, żeby to pełniło jakąś sensowną funkcję, poza jakimś tam wypełniaczem w gruncie rzeczy. Nie podobała mi się też główna bohaterka, Stella, czyli jednak jest szkalowanie. Jakoś kompletnie do mnie nie przemawiała, ale potem, no tutaj nie będę spoilerować, ale szczerze mówiąc to zagrało na korzyść tej książki w pewnym sensie. Myślę, że ty wiesz w jakim, a słuchacze będą musieli się przekonać sami. W każdym razie jakoś mi to, wiele rzeczy mi tam nie grało. Niektóre zgrzyty powiedzmy być może zaplanowane, w tym sensie, że jak już znasz całość i wiesz co z czego wynika, to rozumiesz te zgrzyty i takie coś, co wydawało mi się w pierwszej chwili niedoskonałością, później się okazało powiedzmy prawdopodobnie takim dopracowanym szczegółem. Tego po prostu nie rozumiałam wtedy. Także ja mam taki... Ja bym poleciła tę książkę, owszem, ale z takim zastrzeżeniem, że literacko to nie są jakieś wyżyny. Za to pomysły tego autora są zdecydowanie z wysokiej półki. Zdecydowanie wysokiej półki. I to są naprawdę rzeczy, które wchodzą do głowy na długo i które można długo analizować i które w ogóle są strasznie oryginalne. Bo ten duch ojciec, czyli ten Bóg, którego po prostu poznajemy, no bo chyba żeśmy o tym nie wspomnieli, że Stella jest tą tytułową objawicielką, a dokładnie jedną z szeregu objawicielek, takiego jakby rodu objawicielek w pewnym sensie. I one są kobietami, które obcują z Bogiem. To znaczy jako jedyne są w stanie wejść do jaskini, w której przebywa Bóg. Zresztą nazwanie tego czegoś, co jest nadnaturalne i co zostało znalezione przez mieszkańców tej tam wioski czy osady, nazywanie tego Bogiem to też jest w ogóle ciekawy wątek, że i on też właśnie mówi o tym w wywiadzie, że chciał pokazać, jak myślą ludzie wierzący, że oni tak bardzo chcą wierzyć w to, że to, co im powiedziano, jest prawdą, że w to, co sobie nawzajem przekazują od pokoleń, jest prawdą, że w momencie takiego zderzenia się z czymś, co mogłoby zostać zinterpretowane jako zaprzeczenie ich wiary, to oni na siłę próbują to coś wtłoczyć w ramy tego, co znają i dlatego nazwali to coś Bogiem. Chociaż jak już widzimy to coś i wiemy, jak działa i co robi, to jakby mamy taki duży opór przed tym, żeby to w ten sposób nazwać.
To jest tak. Znaczy autorowi bardzo fajnie udało się, moim zdaniem, to jest właśnie bardzo dużo takich, rzeczywiście tak jak wspomniałeś, bardzo takich atrakcyjnych czy dobrze przemyślanych wątków związanych też z religią włączonych, no bo z jednej strony mamy tutaj ten taki lokalny protestantyzm, z drugiej strony, no bo jeśli dobrze pamiętam, tam w większości to były właśnie jakieś wyznania protestanckie, które, jakieś
baptyści
małe kościoły
to byli
lokalne.
Dokładnie.
Słucham?
Baptyści.
Baptyści, okej. Z drugiej strony mamy właśnie tą istotę w jaskini i próbę jakąś pożenienia ze sobą tych tematów, które zupełnie w ten sposób nie funkcjonują. I zresztą mamy tutaj cały, no ten wspaniały moim zdaniem wątek, gdzie spisywane są objawienia, no właśnie tytułowych objawicielek w jakichś księgach, które mają trochę przypominać Ewangelię. My niewiele tak naprawdę chyba z tego możemy sami poznać, to, co jest w tych księgach. Zresztą główna bohaterka też tak naprawdę niewiele zna tych historii, bo ona sama nie pamięta tego, co się wydarzyło, jaka wiedza, nie wiem, została jej przekazana i to jest spisywane wszystko przez innego członka rodziny, który jest jakimś takim właśnie, no Bardzo może to przypominać, powiedzmy, rzeczywiście sposób, w jaki formułowane czy formowane były Ewangelia, więc jakieś takie przekazy, które są trochę poza kontrolą osoby, której zostały przekazane, jeśli oczywiście podchodzi do tego jakoś tam dosłownie, nie do tego, że komuś zostało zesłane objawienie. Tutaj mamy już jakąś stopień modyfikacji tego na samym starcie, czyli już ta osoba, której objawienie zostało przekazane, musi przekazać to kolejnej osobie, która wiemy, że ma pewne intencje w tej książce i te intencje są no, osobiste jakieś i mogą wpływać na sposób, w jaki zostało coś zapisane. No i te wątki naprawdę moim zdaniem są świetnie realizowane.
Tutaj jeszcze bardzo podobało mi się zestawienie kobiet, które mają taką kulturę oralną. One sobie przekazują nie przez pisma, tylko przez opowieści jak swoją historię. I to jest taka historia osobista, ich własna. One stoją wręcz w opozycji do tego, co... Bo Hendrix, ten człowiek, który odpowiada za spisanie tych objawień, nazywa się Hendrix i masz rację, że on po prostu chce stworzyć z tego w zasadzie praktycznie biznes, może tak powiedzieć. On chce zapewnić sobie i swojej rodzinie byt i chce stworzyć z tego taką bardziej powiedzmy no taką prawdziwą religię, a nie po prostu takie bardziej wierzenie ludowe i dlatego tworzy te księgi, do których w ogóle one nie mają dostępu, bo on im ten dostęp blokuje i one w ogóle i tam jeszcze był taki wątek, że kobiety w tym kościele nie mogą w ogóle nic mówić, nie mogą się w ogóle odzywać, czyli kobiety, które jednocześnie powinny tam w zasadzie pełnić najważniejszą rolę, ponieważ tylko one mają bezpośredni kontakt z tym Bogiem, w zasadzie są spychane jakby do roli właśnie kogo, takiej
takiego przekaźnika tylko.
Tak, takiego sługi wręcz, nie? Można powiedzieć. I one w ogóle też podobał mi się bardzo ten wątek, że one takiego uzależnienia od obcowania z tym Bogiem, że one w zasadzie cierpiały fizycznie i to bardzo mocno w trakcie tych objawień, ale nie potrafiły się od tego uwolnić. Mnóstwo fantastycznych, wydaje mi się, że głęboko przemyślanych motywów, które można długo analizować i to jest największa, moim zdaniem największa wartość tej książki. Niekoniecznie wartość, ta warstwa literacka, która moim zdaniem taka była prosta. Znaczy, w sumie w pewnym sensie dużą wartość niesie też jakby zestawienie tych dwóch rzeczy. Że z jednej strony masz tutaj wiesz, Boga, religię, takie tematy powiedzmy metafizyczne i tak dalej, a z drugiej masz w ogóle zagrody ze świniami i takich no właśnie takich redneków amerykańskich.
Nie no, bo jakby cały setting tej książki też moim zdaniem jest szalenie atrakcyjny, wręcz ja przyznam, że ja nie bardzo lubię horrory w ogóle takie historyczne. Wiesz, że właśnie, udawajmy, że, no, wracając do tego Lovecrafta, nie? Udawajmy, że coś się dzieje w czasach Lovecrafta, ale tutaj, nie wiem, no bardzo dobrze mi to działało, bardzo jakby udało mi się fajnie wejść w ten świat, nie wiem, no jest fakt, że dostajemy jakiś taki bardzo wąski wycinek, szczególnie tam, gdzie poruszamy się po całym tym terytorium właśnie wyznawców Boga, nie? To jest jednak taki bardzo wsobny kawałek świata. Nie wiem, moim zdaniem został bardzo atrakcyjnie odmalowany. No jest zresztą, wiesz, ten wątek prohibicji, bo właśnie no to jest też, nie wiem, czy o tym wspominaliśmy, że właśnie Stella jest bimbrowniczką w czasach prohibicji i ma jakieś tam wszystkie kontakty, niekontakty, czarny rynek i ukryte miejsca, gdzie coś tam tworzy. To wszystko ma sens w książce. Ja się rzeczywiście z tobą też zgadzam, że to nie jest wątek jakiś, bez którego ona by ta książka nie istniała. Moim zdaniem fajnie zagrał. On dobrze jakby, mnie dobrze, tak powiem, rozgrzał na początku. I tak jak mówię, ja bardzo nie lubię, jeśli ktoś w książkach próbuje osiągnąć, wiesz, klimat cofaniem się w czasie do czasów atrakcyjnych pod względem horroru, nie? Czyli właśnie takich czasów. że taki zróbmy trochę retro. A ja tutaj tego retro w ogóle nie czułem. Tutaj jest taki setting, ale to nie jest jakieś też tanie granie na emocjach czytelnika, bo no, to mi się kojarzy bardzo często z opowiadaniami, na przykład, które gdzieś powstają w tych rejonach weird fiction, gdzie ktoś właśnie no, próbuje nawiązywać do jakichś tych pisarzy grozy i wiesz, robi tą stylizację językową na jakieś dawne czasy, tam przez przestawianie szyków w zdaniu albo dawanie, nie wiem, może nie mocium panie, ale tam czegoś tam. A tutaj tego nie ma. Tutaj dostajemy naprawdę taki... Ja się jednak... Ja uważam, że to jest bardzo dobra warsztatowa książka. I świetnie mi się wchodziło jakby w ten świat, który jest tutaj odmalowany. Bardzo, bardzo jakoś to wszystko na mnie działało.
Najważniejsze, że zgadzamy się co do tego, że te wątki religijne są fajne.
No i sam wątek tego Boga, nie? Bo też jakby no, krążę cały czas wokół tego Lovecrafta. Bo jakoś trudno mi się od niego tutaj oderwać, ale też pod tym względem bardzo mi się to podobało, jak to bardzo nie jest Lovecraftowskie. W tym sensie, że tu mamy tego Boga w jaskini, no mój Boże. Bóg w jaskini, czasy prohibicji, redneckowie, to naprawdę to jest tak szalenie Lovecraftowskie, a on ominął wszystkie te takie, wręcz ja bym powiedział, że to takie były, wiesz, przeszkody, nie? Czy takie jakieś, nie wiem, no dziury, w które mógł wpaść i pójść w te wszystkie macki, w jakieś właśnie takie typowe, wiesz, no szaleństwo, że ktoś tam się skontaktował z Bogiem i no tak jak to wygląda u Lovecrafta, ten bohater już taki niestabilny psychicznie, który został skonfrontowany z jakimś numinotycznym bytem. Tutaj to jest zupełnie inaczej ograne, w sposób jakiś taki bardziej, no nie chcę mówić, że przemyślany, ale po prostu nie wpadający w te schematy, a jednocześnie no bardzo taki apetyczny.
No właśnie dlatego chciałam na początku powiedzieć o tym, że czuję, że ten autor nie sięga w ogóle po historię horroru, bo właśnie kompletnie nie wchodzi w żadne schematy. Dobra, tam jak ktoś bardzo się uprze, to tam zawsze coś znajdzie, nawet coś zupełnie przypadkowego, co nie było żadnym świadomym nawiązaniem. Ale faktycznie moment, którym widzisz, czytasz pierwszy raz opis tego Boga, to jest kompletnie jakby udało się autorowi troszeczkę jakby wsadzić w nas w rolę tych bohaterów, bo to jest coś, czego się kompletnie nie spodziewasz. W sensie jako człowiek, prawdziwy człowiek w rzeczywistości naszej takiej codziennej, gdybyś zobaczył Boga, no to wiadomo, no dobra, pomijając już kwestię, dobra, istotę nadprzyrodzoną, bo powiedzmy w Boga jednak ludzie wierzą i tak dalej, nie chciałabym kompletnie tutaj wchodzić w takie tematy, ale jak widzisz istotę nadprzyrodzoną w rzeczywistym świecie, no to wiadomo, że się zdziwisz. Ale jak czytasz książkę, która jest horrorem i tam pojawia się nadprzyrodzona istota, no to wiadomo, że najczęściej jest ona w jakiś sposób nawiązuje do czegoś, co już znamy. Nie? Rzadko się zdarza, żeby to było coś, co jest kompletnie inne, a jeżeli jest kompletnie inne, to często jest po prostu tak na siłę inne, że to jednocześnie jakoś tak czujesz fałsz w tym, nie? A ten Bóg naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Swoją, z jednej strony właśnie nie jest kompletnie przekombinowany, a z drugiej zupełnie jest czymś, czego się w zasadzie kompletnie nie spodziewasz. I jak jeszcze sobie to dodasz do tego, ten cały wątek, że no, zostaje ci to przedstawione jako ej, to jest Bóg, w sensie ten nasz jakby, no, Bóg baptystów, czyli coś, co w zasadzie powinieneś jakby znać, nie? Przynajmniej z kultury, że tak powiem. A potem się orientujesz, że nie, to jest zupełnie coś innego.
No, zupełnie.
A potem się orientujesz, że to jest jeszcze bardziej coś innego, niż ci się wydawało, że jest. Także tak jakby wchodzisz w tę opowieść jakby krok po kroku.
Mhm. I co prawda autor na końcu troszkę znaczy ja to nie mówię absolutnie w kategoriach wady, ale na końcu trochę przekreślił moją jakąś taką drobną chęć, żeby... Znaczy chęć. Myślę, że to mogłaby być fajna taka mitologia horrorowa. On na końcu troszkę moim zdaniem uciął takie możliwości, powiedzmy, rozbudowywania tego. Znaczy nawet nie twierdzę, żebym chciał, żeby to było rozbudowane, ale mam tutaj trochę, wiesz, tak samo jak miałem właśnie przy tym naszej części nocy Enriquez. Że to jest tak fajnie zbudowana jakaś taka mitologia, że ja bym chciał więcej. Z drugiej strony nie wiem, czym chciał więcej, bo wiadomo, no lepiej mieć niedosyt niż przesyt, ale tutaj no fajnie, fajnie miałem wrażenie, chociaż tu może bardziej by się dało w tył cofnąć, nie? Cofnąć w tył, no cofnąć się po prostu w czasie.
Tak.
I pokazać te historie, które były wcześniej, albo jakąś taką, wiesz, genezę no całej historii.
Się.
To mogło
dało
być interesujące. W drugą stronę już niekoniecznie może, chociaż może też.
Znaczy, zakończenie jest zdecydowanie otwarte. Wręcz powiedziałabym, że troszeczkę takie otwarte w takim stylu, że jak oglądasz jakiś slasher, to na koniec wiesz, że będzie jakaś scena, która coś tam zasugeruje i to mniej więcej tak wygląda w tej książce i nie mówię, że to było jakieś strasznie tanie, ale troszeczkę tak już tak, no tak. To była chyba pierwsza rzecz, która mnie z tej warstwy nadprzyrodzonej jakoś tam rozczarowała. Ale jeżeli chodzi o samego tego duch ojca, to mi się wydaje, że jednak nie chciałabym, żeby to było rozwijane i podoba mi się myśl, że to jest coś tak niezwykłego, coś tak jednostkowego, że to jakby to nie ma żadnego rodowodu, to nie ma żadnego początku i końca, to po prostu jest. I to mi się strasznie podobało i fajnie, że nie próbował tego wyjaśniać. Świetnie. Ta postać świetnie, znaczy postać, no nie no postać, ta postać świetnie gra właśnie przez to, że nie jest wyjaśniana. I wydaje mi się też, że chyba w tym wywiadzie właśnie on, a nie, to przepraszam, pomyliłam z Lavellem. Lavell mówił w jednym z wywiadów, że bardzo istotne jest w horrorze, żeby zbyt wiele nie wyjaśniać, bo jak próbujesz za dużo wyjaśniać, to nagle się wszystko wydaje takie śmieszne i groteskowe i w ogóle niestraszne. I tutaj to też tak działa, że mimo, że w sumie groteskowy jest ten Bóg w pewnym sensie i to, co robi i tak dalej, to przez to, że nie jest kompletnie wyjaśniany, nie ma jego genezy, rodowodu i tak dalej, to wszystko tworzy taki naprawdę świetny klimat.
Tak, no ja się z tym zgadzam. W sensie mówię, że to ma jakiś potencjał, ale nie chciałbym, żeby raczej był wykorzystywany. I podobnie właśnie mam w tej naszej części nocy, że tam też po prostu szalenie mi się podobała ta cała oryginalna, jakaś taka świeża budowa tej całej mitologii, czy takiej no, warstwy niesamowitej. I w obu książkach ona duże na mnie wrażenie zrobiła. Niekoniecznie chciałbym, żeby to było rozwijane, ale ma to potencjał. Nie jest to takie właśnie zgrane. No, cóż, mówię chyba po raz setny w tym podcaście, ale tak po prostu jest. No, 300 jakieś stron chyba książki, 11,5 godziny audiobooka, kurczę, moim zdaniem mega warto i w ogóle rzucić okiem na tę serię Maga, bo ja też trochę gdzieś tą całą serię miałem cały czas z tyłu głowy, ale gdzieś w odległych jej rejonach, ale widzę, że, no, bo tak samo tego Laval. Ostatnio sobie czytałem tą jedną jego książkę, Objawicielkę, jak ona się nazywała?
Odmieniec.
Odmieniec, trochę też podobny dla mnie tytuł i mieszają mi się. Też uważam, no pewnie może coś nagramy na jej temat, nie? Bardzo fajna książka, więc no, zresztą, co tam jeszcze wychodziło? Wychodził tam choćby Barker, więc jeśli ktoś tę serię gdzieś też trzyma sobie gdzieś w takim dalekim tudu, to myślę, że warto sobie skrócić ten dystans, bo jest naprawdę atrakcyjna. A jeszcze dużo mam tam do nadrobienia, ale myślę, że widać tutaj, że jest pomysł na tę serię, że to nie są trywialne książki, może tak bym to powiedział. To nie są jakiś taki kolejny horror, który ogrywa właśnie jakieś schematy, tylko coś takiego jednak na miarę Maga i tych ich serii właśnie w stylu Uczty Wyobraźni, tylko z troszkę innej perspektywy, czyli perspektywy horroru. Super.
Tak, podpisuję się pod każdym zdaniem, które właśnie wydostało się z twoich ust. I w sumie to ja sobie zaplanowałam, że po prostu po kolei wszystko tam przerobię. Bo też nie ma ich jakoś strasznie dużo, tych książek. Nie wiem, czy ich jest 10? Jest ich 10? Może jest.
Tyle chyba będzie. No, ja tylko żałuję, że tak mało jest w audiobooku, bo no, jest rzeczywiście niewiele. Bo te, które właśnie ja przesłuchałem, czyli właśnie i Odmieńca, i Objawicielkę, obie w audiobooku są. I obie naprawdę są bardzo dobrze zrobione.
Tak, Odmieńca już mogę też polecić. Myślę, że tam będziemy trochę więcej mówić, bo jeszcze jest serial na podstawie tej książki, więc wiadomo, że zawsze jakieś tam porównania. No faktycznie, ile można gadać o książce, która ma 300 stron, Ale też tak sobie dzisiaj myślałam, że może dla horroru czasami jest dobrze, że to jest tylko 300 stron.
Nie, no to jest taka naprawdę moim zdaniem idealna objętość. Ani za dużo, ani za mało, bo już to
niektóre historie faktycznie
może było za dużo.
Niektóre historie faktycznie z korzyścią dla nich jest duża objętość, ale wydaje mi się, że horror, no kurczę, creepypasty to są jakby do absurdu wręcz sprowadzone. To takie stwierdzenie, że właśnie horror może zajmować bardzo małą objętość i nadal działać. Natomiast tutaj faktycznie sporo w ogóle w tej serii, mam wrażenie, jest takich krótkich horrorów. I to faktycznie działa. Także już nie przedłużajmy, bo chyba będziemy zaraz zbyt dużo mówić o tej serii, a miało być tylko o książce. Natomiast no naprawdę, wiecie, bo ja troszeczkę narzekałam, ale mi się wydaje, że warto dać tej książce szansę, bo na początku może się wydawać taka właśnie dziwna i w ogóle nie wiadomo o czym i w ogóle o co chodzi z tym gorzelnictwem i tak dalej. Trudno się wgryźć w ogóle w postać Steli, mam wrażenie. Jakoś do końca czułam do niej taki duży dystans, że nie do końca rozumiałam jej zachowanie i motywację. Nie podobały mi się też w finale takie sceny dosłownie akcji. Także potem mówię, ja mam trochę wątpliwości co do pisarstwa tego autora, natomiast zdecydowanie sama historia no nadrabia wszystko i naprawdę to są rzeczy, które zapadają w pamięć. A to jest niesamowite w horrorze, jak bardzo mogą niektóre motywy z człowiekiem czasami latami siedzieć.
Ja ze swojej strony jeszcze mogę powtórzyć, dla mnie to jest jedna z najlepszych książek grozy, jakie czytałem w ostatnich latach. Jestem naprawdę absolutnie zachwycony.
No dobrze, czy coś jeszcze chcesz dodać?
Nie, to wszystko. No chyba, że ktoś tego słucha i uważa, że którąś z książek z tej serii powinniśmy przeczytać szybciej niż później, to też polećcie.
Tak, dajcie znać. Bo mówię, przeczytam wszystkie prawdopodobnie. Trochę do Kiernan mam dystans, powiedzmy, nie wiem czy... Ale przeczytam. Przeczytam, dam jej szansę jeszcze raz, może wejdzie tym razem. Ale napiszcie, jeżeli uważacie, że coś warto bardziej niż inne rzeczy. No i dziękujemy za uwagę. Do następnego. Cześć.
Do usłyszenia.